Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Jezus jest naszym pośrednikiem i jedna nas nie tylko z Ojcem, ale także między nami, powiedział Ojciec Święty Franciszek.
W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia papież spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie. We wtorek wspominaliśmy też świętego Szczepana. Diakon w obronie wiary w Jezusa Chrystusa poniósł męczeńską śmierć poprzez ukamienowanie.
Ojciec Święty Franciszek w rozważaniach przed maryjną modlitwą powiedział, że Jezus jest źródłem miłości, która otwiera nas na komunię z braćmi, usuwając konflikty i niechęci.
Wiemy, że urazy są czymś brzydkim. Tyle zła czynią. Czynią wiele zła. A Jezus to wszystko usuwa i sprawia wszystko, abyśmy się miłowali. To jest ten cud Jezusa. Prośmy Jezusa dla nas narodzonego, abyśmy sobie pomagali, aby pomógł nam przyjąć tę podwójną postawę ufności Ojcu i miłości bliźniego. Jest to postawa, która przemienia życie i czyni je piękniejszym i bardziej owocnym.
Papież, zwracając się do zgromadzonych, wezwał ich, by przyjęli Jezusa jako Pana życia i stali się Jego mężnymi świadkami, gotowymi osobiście zapłacić cenę za wierność Ewangelii.
Na zakończenie Ojciec Święty Franciszek złożył wszystkim życzenia pokoju i spokoju. Pozdrowił również obecnych na placu Świętego Piotra uczestników narodowej pielgrzymki z Ukrainy.
Biskup Rzymu podziękował także za wszystkie życzenia, jakie otrzymał w minionych tygodniach.
W tych tygodniach otrzymałem wiele życzeń, nie będąc w stanie odpowiedzieć na każde z nich. Wyrażam dziś z całego serca serdeczne podziękowania wszystkim, zwłaszcza za dar modlitwy. Serdecznie dziękuję. Niech Pan odpłaci Wam za Waszą szczodrość. Dobrego świętowania.
Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia wspominaliśmy w kościele świętego Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę. Był on jednym z 7 diakonów wybranych przez apostołów do posługi ubogim. Głosił także Ewangelię.
Oskarżony przez Sanhedryn, że występuje przeciw prawu i świątyni za publiczne wyznawanie wiary w Chrystusa, został przez społeczność żydowską ukamienowany w Jerozolimie w 36 roku.
W Dziejach Apostolskich pojawia się informacja, że przy jego śmierci był obecny jako oficjalny świadek Synhedrynu Szaweł z Tarsu, późniejszy apostoł narodów.
Heroiczność, odwaga i poświęcenie, z jakim przy Jezusie wytrwał święty Szczepan, są dla chrześcijan przykładem, abyśmy i my w swoim codziennym życiu konsekwentnie dawali świadectwo wiary w Chrystusa.
Ksiądz Rafał Cywka z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie podkreślił, że w dzisiejszych czasach problem prześladowania chrześcijan z powodu wiary wciąż istnieje.
Przed rokiem papież Franciszek zauważył, że chrześcijanie dzisiaj są nienawidzeni z tego samego powodu, z których był też nienawidzony święty Szczepan. Tego doświadczamy na nowo. Ta ciągłość i prześladowanie chrześcijan i też tej nienawiści, która jest kierowana w stosunku do chrześcijan, ona się nie zmienia od 2000 lat. Powoli będziemy robili bilans tego roku, ale wiemy już, że na pewno nie będzie on różny od poprzednich lat, że też te statystyki i dane odnośnie chrześcijańskich męczenników tego roku i nienawiści wobec wspólnoty chrześcijan będzie podobna do lat ubiegłych, co niestety jest dla nas powodem wielkiego smutku.
Chrześcijanie należą do najbardziej prześladowanej grupy religijnej na świecie. Według danych najgorsza sytuacja panuje w Korei Północnej, Somalii, Afganistanie, Pakistanie, Sudanie, Syrii, Iraku i Iranie.
W tym roku kolędnicy misyjni pomogą najmłodszym ofiarom wojny na Bliskim Wschodzie. Kolędnicy będą odwiedzać domy, śpiewać kolędy i opowiadać o dzieciach w Syrii i w Libanie.
W wyniku wojny w Syrii życie straciło 500 000 mieszkańców tego kraju, a 70 tysięcy zmarło z powodu braku wody, żywności, zimna i chorób. Od początku konfliktu prawie 1,5 miliona Syryjczyków uciekło do Libanu, gdzie żyją w skrajnej biedzie.
Kolędnicy misyjni, chodząc od domu do domu, będą zbierali pieniądze do puszek. Środki trafią na pomoc ich rówieśnikom na Bliskim Wschodzie.
Ksiądz biskup Artur Midziński, sekretarz generalny Episkopatu Polski, podkreśla, że jest to dzieło wychowawcze i ewangelizacyjne.
Jest to wielkie dzieło, jest to duch Ewangelii, który od najmłodszych lat jest zaszczepiany pośród dzieci. Jest to współodpowiedzialność, wychowywanie do współodpowiedzialności młodego pokolenia w dzieleniu się dobrą nowiną i w dzieleniu się sobą i w pozyskiwaniu także pomocy ze strony innych na rzecz potrzebujących. To jest piękne dzieło wychowawcze młodego pokolenia i ewangelizacyjne, które jest, dokonuje się poprzez właśnie kolędników misyjnych.
W ubiegłe święta w akcji wzięło udział 40 tysięcy dzieci z całej Polski. Do Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych wpłynęło 900 tysięcy złotych, które zostały przeznaczone na pomoc blisko 4 tysiącom dzieci w Tajlandii.
Sekretarz Krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci Anna Sobiech powiedziała, że najwięcej dzieci kolędowało na południu kraju.
Tutaj mamy przykład właśnie diecezji tarnowskiej, która jest bardzo zaangażowana. Przekładając na język województw, to można powiedzieć, że województwo opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie ma bardzo ogromne, można powiedzieć, zaangażowanie kolędników misyjnych. Tam też pojawiły się pierwsze grupy kolędników misyjnych.
Zwyczaj kolędowania misyjnego narodził się w krajach niemieckojęzycznych, gdzie kolęduje się z okazji uroczystości Trzech Króli. W Polsce po raz pierwszy kolędnicy misyjni wyruszyli w 1993 roku z inicjatywy papieskich dzieł misyjnych.
Kolędnicy misyjni będą chodzić po polskich domach do 6 stycznia.
W marcu przyszłego roku wręczone zostaną klucze do pierwszych mieszkań realizowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Z nowych lokali jako pierwsi w Polsce skorzystają mieszkańcy Jarocina.
Decyzję o przydziale mieszkania na początku grudnia otrzymało w tym mieście 366 rodzin. Na wiosnę ukończonych będzie 258 mieszkań.
Wynajem trzypokojowego mieszkania kosztować ma tu miesięcznie 600 zł. To dwukrotnie mniej niż na wolnym rynku. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie programem było duże, o czym mówi Jerzy Wolski, prezes Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Złożonych wniosków było ponad 730, czyli można powiedzieć, że dwie rodziny na jedno mieszkanie, więc to zainteresowanie jest spore. Mamy inwestycję podzieloną na dwa etapy. W pierwszym etapie budujemy 258 mieszkań, które będą oddane do użytkowania począwszy od miesiąca marca, kończywszy na miesiącu czerwcu przyszłego roku. I 108 mieszkań będzie oddane do końca przyszłego roku.
Budowa mieszkań czynszowych w Jarocinie została rozpoczęta jeszcze przed tym, jak wystartował program Mieszkanie Plus. I to właśnie dlatego lokale te już wkrótce będą mogły zostać zamieszkane.
Rządowy program Mieszkanie Plus przyjęto wraz z uchwałą dotyczącą Narodowego Programu Mieszkaniowego we wrześniu ubiegłego roku.
Program ma pomóc przede wszystkim tym, którzy nie mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny na rynkowych zasadach. Z szacunków sporządzonych przez rząd wynika, że w takiej sytuacji może być nawet 40% Polaków.
Organizacje ekologiczne, które lobbują za wprowadzeniem w Polsce zakazu hodowli zwierząt futerkowych, mogą być finansowane przez konkurencyjne zagraniczne firmy z tej branży.
W listopadzie do Sejmu trafiły dwa projekty nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt. Ich celem jest m.in. likwidacja w Polsce ferm futerkowych.
Producenci z tej branży protestują i zwracają uwagę, że hodowlą zajmują się głównie małe gospodarstwa rolne, które są źródłem pracy dla blisko 14 tysięcy osób z mniej rozwiniętych obszarów naszego kraju.
Podkreślają, że zarzuty m.in. organizacji ekologicznych są nieprawdziwe, a prawdziwym powodem procedowania ustawy jest lobbing zagranicznych firm, m.in. z Danii i Niemiec, które osiągną z tego tytułu korzyści.
Przykładem jest tutaj organizacja Otwarte Klatki, której liderzy nie ukrywają, że działają we współpracy i na rzecz firm utylizujących.
Dzisiaj jeżdżą autobusy po Warszawie, są billboardy wielkoformatowe. To są kwoty dziesiątek i setek tysięcy złotych, które to stowarzyszenie, które samo o sobie, że jest stowarzyszeniem bardzo biednym, wydaje na właśnie tego typu kampanię. Jestem przekonany, że to jest po prostu nieuczciwa gra, nieuczciwa forma przejęcia bardzo dobrze prosperującej gałęzi polskiego rolnictwa i wydaje mi się, że na polskim rządzie spoczywać powinien fakt sprawdzenia tego argumentu, czy oby za tymi wzniosłymi hasłami, które różne organizacje mówią, wypowiadają, nie kryje się coś więcej.
Mówi Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej i Hodowca.
Kontrowersje wokół intencji organizacji ekologicznych dotyczą także innego stowarzyszenia o nazwie Czyste Środowisko, której prezesem jest Krzysztof Fiołka, a który to udziela medialnych wypowiedzi i działa na rzecz uchwalenia nowych przepisów.
Tymczasem w sprawie jednego z członków tego stowarzyszenia, Krzysztofa Dyla, toczy się obecnie postępowanie karne dotyczące szantażu. Miał on oferować inwestorowi z branży futrzarskiej sprzedaż własnych gruntów pod inwestycje w zamian za odstąpienie od protestów w sprawie budowy fermy.
Nikt nam nie może dyktować, kogo przyjmiemy na naszym terytorium, powiedział w orędziu świąteczno-noworocznym prezydent Czech, Miloš Zeman. Polityk odniósł się w ten sposób do unijnej polityki migracyjnej, która narzuca przyjęcie migrantów.
Zeman wyraził przekonanie, że koncepcja migracyjnych kwot skończy na śmietniku historii i za rok już nikt o niej nie będzie mówił. Prezydent uważa, że Czechy powinny być na arenie międzynarodowej bardziej energicznym i pewnym siebie partnerem, który w jasny sposób daje do zrozumienia, gdy coś mu się nie podoba.
Komisja Europejska skierowała na początku grudnia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom w związku z niewykonywaniem przez te kraje decyzji o relokacji uchodźców.
Postanowienie o relokacji do 160 tysięcy uchodźców zostało przyjęte we wrześniu 2015 roku przez Radę Unii Europejskiej, w której uczestniczyli unijni ministrowie spraw wewnętrznych.
W przypadku tej decyzji zastosowano głosowanie większością głosów. Przeciwko kwotowemu rozmieszczeniu uchodźców były Czechy, Słowacja, Rumunia oraz Węgry.
Polska odmówiła, podobnie jak Węgry, przyjmowania w ramach tej decyzji uchodźców. Czechy przyjęły bardzo niewielką liczbę.
W Wiśle Malince rozegrano we wtorek zawody o tytuł mistrza Polski w skokach narciarskich. Zwyciężył Stefan Hula, wyprzedzając Piotra Żyłę i Kamila Stocha.
W konkursie rywalizowało 35 zawodników. Nie przeprowadzono kwalifikacji, a zamiast tego dodatkową serię treningową.
Na kilka godzin przed rozpoczęciem zawodów nie było wiadomo, czy się odbędą z powodu trudnych warunków, szczególnie silnego wiatru.
Zwycięstwo Stefana Huli to ogromna niespodzianka, ocenia Łukasz Brzeziński z redakcji sportowej Radia Maryja.
Mało kto spodziewał się, że to właśnie ten zawodnik okaże się najlepszy w krajowej rywalizacji. Jako faworytów wymieniano bowiem przede wszystkim Kamila Stocha oraz Dawida Kubeckiego. Dla Stefana Huli to pierwszy tytuł mistrza Polski w karierze, wliczając w to rywalizację letnią. Do tej pory mógł on się pochwalić 3 srebrnymi oraz 6 brązowymi medalami, biorąc pod uwagę zimowe i letnie mistrzostwa Polski. Wyniki w Wiśle pokazały, że zawodnicy z kadry A na krajowym podwórku nie mają sobie równych. Pierwsze 6 miejsc w konkursie zajęli bowiem wyłącznie skoczkowie, którzy na co dzień rywalizują w Pucharze Świata.
A w Mistrzostwach Polski nie wystartowało 5 zawodników, którzy pojechali do szwajcarskiego Engelbergu na zawody Pucharu Kontynentalnego. Byli to m.in. Klemens Murańka, Przemysław Kantyka i Paweł Wąsik.
Przed rokiem tytuł mistrza Polski zdobył Piotr Żyła, który wygrał na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Drugi był wtedy Dawid Kubacki, a trzeci Maciej Kot. Kamil Stoch zrezygnował wówczas ze startu z powodu przeziębienia.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.